Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Ewa Szutowicz, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Katedry Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracująca też w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję bardzo.
Pani doktor, jakie jest znaczenie radioterapii w leczeniu onkologicznym? Bo ja znalazłam takie dane, że radioterapię ma ponad 60% pacjentów onkologicznych. Nie wiem, czy one są aktualne, a około 40% z nich to właśnie radioterapii zawdzięcza brak wznowy nowotworu przez pierwsze 5 lat po terapii. Co to tak w praktyce oznacza, że ta metoda jest skuteczna, taka dobra? Jak wy, lekarze, to oceniacie?
Rzeczywiście. Według światowych danych, które są oparte na analizie danych naukowych i na danych epidemiologicznych, szacuje się, że 2/3 chorych z nowotworami w którymś momencie swojej choroby odniesie korzyść z zastosowania radioterapii i w związku z tym te 2/3 chorych powinno mieć do niej dostęp w tym momencie, kiedy będzie im potrzebna. W Polsce według raportu konsultanta krajowego za zeszły rok mamy tę dostępność na poziomie około 55%, znaczy inaczej, 55% chorych ma dostęp do radioterapii i jest na nią kierowanych wtedy, kiedy potrzebuje. To oznacza, że z jakichś przyczyn około 10% chorych, którzy powinni według tych światowych zaleceń radioterapię otrzymać, no w Polsce w jakiś sposób jej nie uzyskuje.
Ale to decyduje zawsze lekarz.
Decyduje lekarz, który pacjenta prowadzi i no to oczywiście wynika też ze specyfiki konkretnej choroby, z tego w jakim ośrodku jest to leczenie prowadzone. Pewnie częściej skierowanie na radioterapię uzyskują ci chorzy, którzy są leczeni w tych ośrodkach, które mają dostęp do pełnoprofilowego leczenia.
A pani doktor, zdarzają się tacy pacjenci, którzy się boją tej radioterapii.
No, oczywiście.
Bo znalazłam takie też dane, że wiele osób, które nigdy nie miały w rodzinie nikogo chorego, kto był naświetlany, ani same nie przeszły choroby onkologicznej, nikogo nie znają, to sobie myśli, że naświetlanie po pierwsze przebiega w sposób taki, że jest to jednorazowe spotkanie, że tak powiem, z przyspieszaczem liniowym, czyli z tym sprzętem, który emituje promieniowanie, czyli raz się naświetlamy i jest po sprawie. A druga sprawa to, że osoby naświetlane, one mogą być groźne dla otoczenia, bo mogą emitować te promieniowanie. Jak to właśnie wygląda z takiej waszej praktyki lekarskiej?
To może zacznę od drugiej części tego pytania, żeby to straszne stwierdzenie nie wisiało dłużej w powietrzu. A mianowicie chory nigdy nie staje się źródłem promieniowania. W większości przypadków radioterapia, jaką stosujemy, to jest radioterapia z zastosowaniem urządzeń, które emitują promieniowanie i znajdują się poza ciałem pacjenta. Pacjent wyłącznie pochłania energię, nigdy nie staje się jej źródłem i nigdy nie jest niebezpieczny dla otoczenia.
To są rzeczy, których się ludzie najbardziej boją w przypadku radioterapii, czy są jeszcze jakieś inne, które pani słyszy od pacjentów?
Bardzo trudno powiedzieć. Myślę, że radioterapia w dużej mierze cierpi z powodu tego, że jest to spotkanie z nieznanym. Bardzo wielu z nas ma dosyć takie niewielkie pojęcie o fizyce i radioterapia to coś, czego nie widać, coś, co potencjalnie wywołuje lęk, bo trudno jest to opisać, prawda? To, czego nie rozumiemy, tego się najczęściej boimy.
Też się może boimy tego, co znamy z przeszłości, a mianowicie pewnie pani pamięta jeszcze ze swojej kariery zawodowej historię pacjentek z jednego z miast wojewódzkich w Polsce, które zostały po prostu oparzone w trakcie radioterapii.
Oczywiście.
Każda... I to też gdzieś krążyło i tak. O tym sporo było pisane i były procesy sądowe, tak. Więc gdzieś w ludziach chyba ta informacja też...
To prawda, ale proszę zwrócić uwagę na to, że dużo więcej i dużo częściej mamy do czynienia z powikłaniami innych metod. Natomiast to tak bardzo nie przemawia do zbiorowej wyobraźni, jak właśnie powikłanie, które raz się zdarzyło i przez dziesięciolecia ciągle o tym słyszymy. No bo było spowodowane przez to tajemnicze promieniowanie.
Teraz to już właściwie chyba jest mało prawdopodobne, dlatego że sprzęt się zmienił, prawda?
Trudno jest o metodę, która podlegałaby bardziej ścisłej kontroli niż radioterapia. To jest metoda, która jest bardzo bezpieczna i kontrolowana od początku do końca. Mamy wszystko policzone i wszystko wielopoziomowo kontrolowane. Oczywiście, tak jak w każdej metodzie, może się zdarzyć błąd.
Dlatego też w szpitalach pracują fizycy, prawda? Którzy między innymi też liczą to wszystko.
Oczywiście, aczkolwiek tak zwane systemy do planowania radioterapii to bardzo złożone systemy komputerowe, które... W ogóle sam proces planowania radioterapii jest bardzo skomplikowany i wykorzystuje bardzo zaawansowane technologie. Fizyk, technik radioterapii, lekarz to są osoby, które są przeszkolone w obsłudze tego systemu, który sam w sobie ma wbudowane liczne zawory bezpieczeństwa.
Pani doktor, a napromienia się wszystkie czy tylko niektóre nowotwory? Jak to jest z tą wrażliwością nowotworów na promieniowanie?
Nowotwory mają bardzo różną wrażliwość na radioterapię, ale to, które z nich napromieniamy, to jest wiedza, którą gromadzimy od 100 lat, bo mniej więcej tyle to jest historia zastosowania radioterapii w medycynie. I to, w którym nowotworze zastosować radioterapię i w jaki sposób to zrobić, pochodzi z badań klinicznych, z badań często z losowym doborem chorych. I nawet taka biologiczna wrażliwość nowotworu na radioterapię zależy od jego typu histologicznego. I tak nasieniaki, chłoniaki to są nowotwory bardzo wrażliwe, podczas gdy glejaki czy nowotwory przewodu pokarmowego są nowotworami teoretycznie opornymi. Natomiast nie znaczy to, że i w jednych i w drugich mamy korzyść w czasie przeżycia z zastosowania radioterapii. Każdy nowotwór dałoby się wyleczyć z zastosowaniem radioterapii, tylko musimy brać pod uwagę tak zwany wskaźnik terapeutyczny, czyli to, że musimy oszczędzić tkanki zdrowe, w związku z czym to, jaką dawkę możemy podać, jest w dużej mierze ograniczone ich wrażliwością.
Bo tak sobie myślę, że są jakieś obszary ciała, szczególnie trudne do naświetlania i to leczenie musi być bardzo ryzykowne. I też sobie tak myślę, że niektórzy mogą sobie wizualizować tą radioterapię jako takie promieniowanie prawie quasi laserowe, które gdzieś tam trafia w tą komórkę nowotworową, czy w guza, tak, w zespół tych komórek i rozbija je, prawda, niszczy. Ale tak to chyba do końca nie jest, bo jednak promieniowanie się rozchodzi po organizmie. Czy to można w jakiś sposób regulować, hamować, panować nad tym w tej
chwili? Jest bardzo dobra ta wizualizacja, bo radioterapia w dzisiejszym wydaniu jest naprawdę bardzo precyzyjna. Dokładność, z jaką napromieniamy, jest dokładnością na poziomie milimetra, a czasami nawet mniejszych wartości.
Czyli bezpośrednio w guza.
Czyli planując radioterapię, definiujemy obszar do napromieniań z dokładnością co do milimetra. I metody dostarczania radioterapii, tej klasycznej fotonowej z zastosowaniem przyspieszaczy, pozwalają nam uzyskać jednorodną dawkę, precyzyjnie dopasowaną do kształtu guza. Poza guzem znajdują się tkanki, znajduje się margines, w którym też chcemy mieć jakąś dawkę, prawda? Dodatkowo, żeby zabezpieczyć ten mikroskopowy rozprzestrzenianie się guza, którego nie widać. Natomiast zaraz dalej są tkanki zdrowe, w których dawka jest już znacząco niższa, czyli możemy uzyskać bardzo stromy spadek dawki poza guzem, w związku z czym w bardzo precyzyjny sposób oszczędzić narządy krytyczne dookoła. Również, żeby zapewnić bezpieczeństwo tych narządów krytycznych, mamy modele radiobiologiczne. Są to bardzo skomplikowane matematyczne modele, które pozwalają nam na przeliczanie dokładnie jaką dawkę frakcyjną, jaką dawkę całkowitą może ten narząd dookoła dostać, żeby nie dopuścić w nim do poważnych działań niepożądanych.
Jak można, które nowotwory można w ten sposób naświetlać? Wszystkie?
Właściwie? No, wszystkie
nowotwory.
W każdym
miejscu ciała, w każdej lokalizacji?
Tak naprawdę jesteśmy tak precyzyjni, że możemy napromieniać wszystkie lokalizacje, aczkolwiek są takie, których nie lubimy i gdzie zastosowanie chociażby chirurgii jest dużo łatwiejsze i bardziej uzasadnione, jak chociażby nowotwory jelita w jamie brzusznej poza ostatnim końcowym odcinkiem jelita. Tam, jak sobie można wyobrazić, jelita się bardzo ruszają, prawda? Są w różny sposób wypełnione w zależności od procesów trawienia. Poza tym jest to narząd rurowy. Jeśli jest tam guz, to mamy duże ryzyko perforacji. Jeśli będziemy napromieniać, zapalenia jelit dookoła i na przykład no, takich nowotworów raczej nie napromieniamy, tylko są one operowane, jeśli chodzi o ognisko pierwotne.
Bo wydawać by się mogło, że najtrudniejsze, najbardziej ryzykowne to będą te nowotwory w obrębie głowy.
To jest oczywiście prawda, że tak nam się wydaje, bo no, mózg jest no, kluczowym narządem i wyobrażenie sobie jakiegokolwiek zniszczenia w tym obszarze no, jest przerażające. Czaszka sama w sobie jest bardzo dobrym, sztywnym układem odniesienia i napromieniając nowotwory śródczaszkowe nie musimy się martwić ruchomością narządów, w związku z czym możemy dodawać bardzo niewielkie marginesy do guza i dzięki temu oszczędzać tkankę dookoła. Poza tym w przeciągu ostatnich lat pojawia się coraz więcej danych mówiących o tym, jak bardzo możemy zmniejszać marginesy dookoła guza i w związku z czym poprawiać tolerancję leczenia.
Pacjent, jak przychodzi na taką wizytę do lekarza, który będzie zajmował się jego radioterapią planową, to słyszy na przykład, no musimy tutaj zastosować dawkę na przykład 30 grejów. Co to znaczy tak naprawdę dla tego pacjenta, że te 30 grejów to będzie tak jednorazowo pyk i już? Czy to będzie rozbite na jakieś dawki dobowe, czy niekoniecznie? Czy można jednorazowo potraktować też taki nowotwór? To zależy pewnie od
jakiego nowotworu. Z każdym pacjentem ta rozmowa będzie wyglądała inaczej. Stąd tak jakby czasami dla nas niebezpieczne są wiadomości, którymi chorzy wymieniają się w poczekalni, ponieważ każdy z nich jest w zupełnie innej sytuacji i no, to, co powie kolega w poczekalni siedzący obok, nie stosuje się najczęściej w ogóle do sytuacji naszego chorego. Tak jest. Można w bardzo wielu sytuacjach klinicznych napromieniać jedną frakcją, jeden raz bardzo dużo grejów.
I po zawodach, tak?
To zależy oczywiście od tego, jaka to jest konkretnie sytuacja. Tak na przykład będzie w leczeniu przerzutów do mózgu niewielkich, gdzie jak najchętniej stosujemy jedną frakcję, ale również w przypadku niektórych pojedynczych zmian w płucach.
Czyli ta
również
dawka nazywa się frakcją, tak?
Taka pojedyncza dawka nazywa się frakcją. I takie leczenie jednofrakcyjne oryginalnie zostało wymyślone do leczenia zmian w mózgu i wtedy też nazywało się i nazywa się do dzisiaj radiochirurgią. Czyli ten laser to jest tutaj dobra analogia. Jednorazowo stosujemy dawkę ablacyjną, niszczymy guz. Jest to wysoka dawka frakcyjna.
Ale w innych przypadkach pacjent musi na przykład 20-30 razy nawet się stawić do zakładu radioterapii i poddać się temu zabiegowi, tak? Bo to można powiedzieć, że to jest...
Liczba scenariuszy możliwych jest bardzo, bardzo duża. Możemy podawać jedną frakcję, 2, 3, 5... 10, 20, 30.
I od
30.
czego to zależy?
To zależy od rodzaju nowotworu przede wszystkim, od lokalizacji nowotworu, od tego, czy jest to choroba przerzutowa, czy jest to leczenie przedoperacyjne, czy jest to leczenie pooperacyjne, ale jak przez pryzmat częstego nowotworu, jakim jest rak piersi i tego, jak go napromieniamy, prawda? To dotyczy bardzo wielu osób. W raku piersi leczenie napromienianiem najczęściej prowadzimy w kontekście leczenia pooperacyjnego. Przez dziesięciolecia napromienialiśmy, stosując dawkę całkowitą 50 grejów podzieloną na 25 frakcji. To działało. Mieliśmy zmierzone skutki w postaci kontroli miejscowej, przeżycia całkowitego. Widzieliśmy, jak ten sposób leczenia na to wpływa. I również wiedzieliśmy, w jakim stopniu pojawiają się działania uboczne. Po latach stwierdziliśmy, że być może będzie możliwość zamienić ten schemat na schemat 40 grejów w 15 frakcjach. Żeby to zweryfikować, przeprowadzono badania kliniczne, które porównywały ten dotychczas obowiązujący standard z tym nowym, który został za pomocą modelowania radiobiologicznego zaproponowany. Porównano, stwierdzono, że wyniki są równie dobre, leczenie jest wygodniejsze, powikłań mniej i w związku z tym zamieniono to na ten nowy schemat. A ostatnio poszliśmy jeszcze dalej. I w ciągu ostatnich lat mamy w pewnej, szczególnie wybranej populacji chorych, zaproponowany schemat pięciofrakcyjny w raku piersi, który również wyśmienicie się sprawdza, ale za każdym razem ten dotychczas obowiązujący schemat jest poddawany porównaniu z tą nową propozycją w sposób bardzo kontrolowany, z losowym doborem chorych i z bardzo staranną oceną efektów, zarówno jeśli chodzi o czas przeżycia, jak i działań niepożądanych.
A jest jakaś taka dawka krytyczna, której nie można przekroczyć, bo tak sobie myślę, że jeśli ktoś miał raz podane te 50 grejów, to gdyby pojawiła się sytuacja, w której musiałby być napromieniany po raz drugi, po iluś tam latach, to jest w ogóle taka możliwość?
Bardzo wielu pacjentów napromienianych jest wielokrotnie. I tu znowu możemy się odwołać do raportu konsultanta za zeszły rok. I okazuje się, że 21% chorych miało przynajmniej dwa razy w ciągu roku radioterapię. I oczywiście to jest wtedy, kiedy dotyczy to jednej osoby, prawda? I tutaj to zdarza się bardzo często. W sytuacjach radioterapii paliatywnej, jeśli napromieniamy przeciwbólowo jakiś obszar, również często zdarza się, że po kilku miesiącach napromieniamy go powtórnie. Ale napromienianie jakby tego samego chorego jest mało kontrowersyjne, jeśli chodzi o różne obszary albo o takie właśnie objawowe postępowanie. Natomiast jeśli byśmy mieli w tym samym obszarze, dokładnie, który był już napromieniany, powtarzać radioterapię, wtedy to wymaga już dłuższego namysłu, jeśli mielibyśmy intencję radykalną takiego leczenia. Wtedy musimy bardzo starannie przeanalizować odległość w czasie od poprzedniego leczenia, rozległość zmiany, objętość tego obszaru, który byśmy chcieli napromieniać w danej chwili, no i oczywiście lokalizację potencjalnych narządów krytycznych i rodzaj tych narządów krytycznych, żeby oszacować no, korzyści względem strat.
Pani doktor, a ile jest teraz takich technik napromieniania? Bo tak sobie myślę, że mogą być jakieś takie techniki, one się tak ładnie po angielsku nazywają, na przykład rapid arc. Tak? To są też pewnie już stare w stosunku do tego, co teraz w ogóle jest, ale to kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, była nowość. Taka technika, która jak kamyki po wodzie, jak się puszcza kaczki, tak? Napromieniano tylko samą powierzchnię ciała. Teraz rozumiem, że tych technik i doboru dla pacjenta jest bardzo duża liczba.
Zwiększyło się. Chyba tak trudno podzielić w taki sposób, ponieważ to są techniki dostarczania dawki. Z perspektywy pacjenta najistotniejszy jest ostateczny efekt, prawda? To, żebyśmy mieli właśnie dawkę dostarczoną precyzyjnie, dokładnie tak w to miejsce, w które chcemy i żeby dokładnie za każdym razem oszczędzić to, co jest dookoła. Tych nowości technicznych przybywa i no jest ich bardzo dużo, natomiast nie do końca mają one takie duże znaczenie bezpośrednio dla pacjenta i bardzo często ulegamy magii, prawda, nazw urządzeń, zwłaszcza takich, które mają słowo knife na przykład w nazwie, prawda? Tak. Ale to wydaje mi się takie troszkę no, nieuczciwe w stosunku do chorych, bo istota oddziaływania promieniowania jest ciągle ta sama, prawda? To ciągle jest nasze promieniowanie jonizujące. Ważne jest, żeby było podane w sposób precyzyjny. I to, że to samo, co robimy na Gamma Knife'ie czy na Cyber Knife'ie, można zrobić na przyspieszaczu liniowym, to jest w 99% przypadków prawda.
A czy każdy pacjent powinien się liczyć z powikłaniami radioterapii, to już tak kończąc tą część naszej rozmowy, skutkami ubocznymi tego leczenia, czy to jest kwestia indywidualna właśnie, że właściwie dwóch ludzi jakby postawić koło siebie, każdy przeszedł podobną drogę, podobną ścieżkę leczenia, jeden te powikłania będzie miał, a drugi niekoniecznie? Od czego to zależy?
Bardzo chyba dobrym przykładem do odpowiedzi będzie odczyn skórny po radioterapii, który nie jest tak jakby naszym głównym zmartwieniem, ale go widać, więc łatwo na nim zrozumieć, jak to działa. Możemy sobie wyobrazić odczyn skórny, jakim jest poparzenie przez słońce. Jeśli będziemy na plaży mieć jakąś populację osób, która zostanie poddana nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, to będą wśród tych ludzi na plaży tacy, którzy będą pięknie opaleni, a będą tacy, którzy będą cali czerwoni i będą mieli pęcherze.
Blondyni i rudzi, to prawda? Też oni bardziej są narażeni?
Tak. No, są bardziej narażeni, znaczy skóra, prawda? Mhm. To jest i tu będzie ta różnica, która mówi nam o tym, no, że jesteśmy różni i że różnie reagujemy na ten sam czynnik fizyczny. I podobnie jest z odczynem popromiennym. W pewnym zakresie różnimy się. U jednych odczyn będzie bardziej nasilony, u innych mniej. Natomiast wytyczne, którymi my się posługujemy, te dawki, których nie przekraczamy na narządy krytyczne, one są wyznaczone na podstawie informacji pochodzących z całej populacji, uwzględniających również te ekstrema. I za każdym razem mamy takie założenie, że nie zgadzamy się na poważne powikłania, prawda? Żeby one wystąpiły u więcej niż 1% chorych.
Czyli rozumiem,
prawda?
Że jak do lekarza wchodzi osoba, która jest naturalnym blondynem bądź blondynką, to od razu trzeba bardziej na nią uważać, tak?
Nie, zupełnie nie, ponieważ nie u każdego będziemy się martwić o odczyn popromienny akurat ze skóry, bo przy sposobach i przy rodzaju promieniowania, jaki stosujemy, bardzo często na skórze nie ma specjalnie problemu. Także nie tylko o skórę i o blond chodzi.
O tym, jakie skutki uboczne może mieć radioterapia nawet wiele lat po zakończonym leczeniu, mówić będziemy w kolejnym części naszej rozmowy, na którą już w tej chwili zapraszam, za kilka minut. A przypomnę, że moim gościem jest doktor nauk medycznych Ewa Szutowicz, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Katedry Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Ewa Szutowicz, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Katedry Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani doktor, po ilu latach od radioterapii nadal w organizmie mogą zachodzić jakieś procesy patologiczne związane z tym leczeniem? Czasem chory na przykład już zapomniał w ogóle, że był chory na raka kiedykolwiek, a nagle pojawia się jakiś skutek uboczny leczenia. Może tak być?
Oczywiście taka sytuacja może mieć miejsce, ale przede wszystkim większość chorych, których napromieniamy, nie odczuje po wielu latach żadnych działań ubocznych i zapomni o tym, że była kiedyś napromieniana. Zwłaszcza przy aktualnie stosowanych precyzyjnych metodach, bo wszyscy możemy mieć w pamięci chorych napromienianych z zastosowaniem metod kilkadziesiąt lat temu.
Kiedy na wskroś, tak, się
tak,
pacjentów
oczywiście
napromieniało i wszystko
I
odbywało.
I potem oglądaliśmy, prawda, chorych z takimi nasilonymi odczynami, czy na szyi, czy właśnie na klatce piersiowej. I ci chorzy nadal żyją i nadal są wśród nas, co z jednej strony przeraża nas, jak patrzymy na odczyn, a z drugiej strony powinniśmy pamiętać, że oni przecież żyją.
No tak, ale jak to naświetlanie, te promieniowanie oddziaływuje na takie tkanki jak skóra, jak powięzi, jak no, tkanka łączna ogólnie, to... gdzie i jeszcze na przykład na tym wszystkim jest blizna, bo tak jak pani powiedziała, często naświetlany obszar to jest ten taki po operacji, więc ta blizna jest nie tylko pewnie widoczna na skórze, ale ona też znajduje się gdzieś wewnątrz, więc co się może dziać z taką tkanką?
Oczywiście, te powikłania, których doświadczamy, doświadczają chorzy, są nie tylko powikłaniami samej radioterapii, ale oczywiście tego skojarzonego leczenia, które właściwie w tej chwili u wszystkich chorych jest leczeniem skojarzonym. Czyli mamy i chirurgię, i radioterapię, i chemioterapię, i często inne rodzaje farmakoterapii. I oczywiście to taka sytuacja, że chory po latach doświadcza powikłań radioterapii, jest sytuacją, która chyba szczególnie dotyczy populacji dziecięcej, bo u dzieci jesteśmy szczególnie skuteczni, jeśli chodzi o leczenie nowotworów, czyli 80% ponad z nich po leczeniu onkologicznym uznamy za wyleczonych, czyli będą żyli z pewnością więcej niż 5 lat. I w związku z czym będą mieli większe ryzyko rozwinięcia późnych powikłań, zwłaszcza, że w momencie napromieniania byli dziećmi i
muszę się tu zatrzymać
rosły.
I pani przerwać, bo te magiczne 5 lat to myślę sobie, że spędza wielu osobom, które na przykład szukają takich danych, ile można przeżyć, nie wiem, po raku takim czy owakim i znajdują w internecie
odsetek 5-letnich przeżyć.
Dokładnie, to jest na przykład, nie wiem, tam 40 czy 70% i interpretują to w taki sposób, że no, moje szanse są nie za bardzo dobre, bo tylko 60% przeżywa 5 lat, ale to chyba nie o to do końca chodzi.
Trzeba było przyjąć jakąś miarę, żeby można było się porozumiewać, żeby można było porównywać wyniki i jakoś ujednolicić sposób ich oceny. I takim właśnie miernikiem jest udział 5-letnich przeżyć. Czyli on służy do porównania, nie jest to miernik, który wskazuje na to, że potem już wszyscy nie żyją, no właśnie, tylko wręcz przeciwnie, mówi o tym, że po tych 5 latach jest dobrze i no, na użytek tego badania no, nie interesujemy się tym, co jest dalej.
Czyli
prawda?
Cytując te dane dotyczące dzieci, miała pani doktor na myśli, że one żyją dłużej niż 5 lat, mogą dożyć do dorosłości.
Tak. Zdecydowanie mówiąc. Tak, większość z nich dożywa dorosłości i u dzieci ten miernik 5-letni jest zupełnie nieadekwatny, bo my wiemy, że dzieci żyją coraz dłużej i że prawdopodobieństwo przeżycia tych 5 lat w tej chwili jest powyżej 80%, ale też krzywe przeżycia osób leczonych z powodu nowotworów wieku dziecięcego coraz bardziej przypominają krzywe przeżycia populacji ogólnej. Czyli jesteśmy coraz skuteczniejsi, ale też coraz mniej toksyczni w tym, co robimy. Tym niemniej radioterapia, jeśli ją zastosujemy u dzieci, to jest taka prawda, że 100% tych osób doświadcza późnych powikłań radioterapii.
Co to może być, tak, te późne powikłania?
I tutaj wracamy do pytania o powikłania ze strony tkanki łącznej. No jeśli napromienimy bardzo małe dziecko i kość będzie w polu napromienianym, to ta kość nie urośnie. Tkanka łączna będzie zwłókniała i również no, nie będzie, jakby jeśli napromienimy połowę ciała, jak to na przykład ma miejsce w guzach nerek, to ta druga połowa będzie rozwijać się zgodnie z planem, a ta napromieniona będzie widać, że jest no, hipoplastyczna, kość będzie krótsza, a mięśnie bardziej zanikowe. I oczywiście to jest sytuacja bardzo poważna, ale to są bardzo, bardzo rzadkie choroby i zawsze, kiedy stosujemy radioterapię, stosujemy ją tylko wtedy, kiedy wiemy, że jest niezbędna dla uratowania życia.
A jak ocenia się w ogóle skutki radioterapii? Czy jest jakaś taka skala na to, na tą ocenę? Jak wy to oceniacie jako lekarze?
Oczywiście staramy się to obiektywizować i jest kilka skal, według których oceniamy działania niepożądane. Są skale, którymi oceniam działania wczesne i są takie, które służą do oceny działań późnych. Taka skala, która się nazywa Lent-Soma, w której uwzględniamy nie tylko ocenę lekarza, ale też zbieramy jakby ocenę tych dolegliwości ze strony pacjenta. A są takie bardziej uniwersalne skale ORTC czy RTOG, takich organizacji radioterapeutycznych, które służą do oceny zarówno wczesnych, jak i późnych odczynów. Tak staramy się to obiektywizować i te skale najczęściej są 6-stopniowe i tam w skali od 0 do 5 oceniamy nasilenie działań niepożądanych.
Mówiła pani, że są wczesne i są późne.
Tak.
Jakbyśmy mogli wymienić, co to jest, co się może dziać, kiedy powikłania są wczesne, a co się może dziać przy tych późnych powikłaniach?
Tak, to powikłania wczesne to te, które występują w trakcie i bezpośrednio po zakończeniu radioterapii i dotyczą tych tkanek, których komórki się stale mnożą, czyli to będą takie tkanki jak szpik kostny, skóra, przewód pokarmowy, drogi moczowe i czas ujawnienia się takiego odczynu zależy od czasu życia zróżnicowanej komórki w tym narządzie.
No, ale czyli co się może dziać? Co taki pacjent będzie czuł?
To mówimy o odczynie wczesnym, czyli na przykład skóra po tych 3 tygodniach od momentu rozpoczęcia radioterapii ujawni się odczyn w postaci, i tu może być różnie w zależności od osobniczej wrażliwości, dawki i zastosowania bolusów. Ten odczyn może być rumieniem, może być złuszczaniem naskórka, może być złuszczaniem naskórka na wilgotno, mogą się pojawiać owrzodzenia. To oczywiście zależy od konkretnej sytuacji klinicznej. I ten odczyn po kilku tygodniach od zakończenia radioterapii goi się i nigdy więcej dla chorego nie stanowi problemu. To jest odczyn wczesny. Natomiast powikłania późne to są te, które się pojawiają po miesiącach, a nawet po latach od zakończenia radioterapii. I one dotyczą takich tkanek, które są tkankami wolno proliferującymi, czyli płuc, nerek, wątroby, naczyń krwionośnych i układu nerwowego. I te powikłania powstają w wyniku śmierci komórek tych narządów bądź zmian w drobnych naczyniach krwionośnych i w konsekwencji mogą prowadzić do niewydolności narządów, do rozległych zwłóknień, do martwicy, do przewlekłych owrzodzeń. I tak jakbyśmy przekroczyli te dawki, o których mówiłam, które są dawkami tolerancji, a nigdy tego nie robimy, tak, to wtedy mielibyśmy przerwę rdzenia, czyli porażenie czterokończynowe, jeśli to byłby rdzeń szyjny. Mielibyśmy zgon z powodu niewydolności oddechowej, jeśli byśmy przekroczyli dawkę w płucach. Mielibyśmy zawał serca, kiedy nie przestrzegalibyśmy dawek na naczynia wieńcowe, ale my zawsze przestrzegamy tych,
żeby nie było,
tych progów,
prawda?
Dawek. Mhm. I no jak długo już bardzo pracuję i nigdy się nam takie powikłanie nie zdarzyło.
Ale dosyć częste chyba muszą być te powikłania odległe związane z włóknieniem.
Tak.
Które mogą się, że tak powiem, no, naprzykrzać pacjentom, bo no, ciągle coś strzyka, ciągle coś boi, gdzieś ciągnie, prawda? Bo tam gdzieś coś było naświetlone i to promieniowanie możemy właśnie w taki sposób jako powikłanie odczuwać. I chciałam zapytać też o sploty nerwowe, bo przecież naświetla się nie tylko skórę, tak, i tkanki, ale też no wszystko, co tam, że tak powiem, w układzie ruchu, narządu ruchu, w stawach się znajduje. Chociażby mówiąc już o wspomnianych wcześniej kobietach naświetlanych z powodu raka piersi, czy też mężczyznach naświetlanych z powodu raka prostaty, bo też się naświetla przecież raka prostaty.
Absolutnie tak.
Co się może dziać z, właśnie z tymi splotami nerwowymi? I czy to może się pojawić jakiś ból na przykład u takiego pacjenta?
Spieszę z takim ukojeniem, myślę, ponieważ te sploty są zawsze wyrysowywane, w sensie są, ten obszar jest definiowany i zawsze dokładnie znamy dawkę, jaka w tym obszarze została podana. W tych sytuacjach klinicznych, o których mówimy, czyli radioterapia uzupełniająca z powodu raka piersi, czy radykalne leczenie napromienianiem raka gruczołu krokowego, nigdy nawet nie zbliżamy się do dawek toksycznych dla tych splotów. Sploty nerwowe są dość radioodporne i tutaj takiej toksyczności nie generujemy, zwłaszcza
czyli dolegliwości
w raku piersi.
Bólowych raczej z powodu radioterapii pacjent nie będzie miał?
Jeżeli chodzi o ból w mechanizmie uszkodzenia splotu nerwowego, to nie. To tutaj byłaby to sytuacja bardzo rzadka. Są takie szczególne sytuacje kliniczne związane z kierunkiem szerzenia się choroby czy progresją w lokalnych węzłach chłonnych, gdzie możemy być bliżej tej dawki i anatomicznie również bliżej z naszym promieniowaniem tych struktur, ale nigdy tych dawek nie przekraczamy.
Mhm. Też mogą związane być z radioterapią na przykład zaburzenia czucia albo jakieś obrzęki mogą się pojawiać. To tutaj jest też jedno z wymienianych przynajmniej w literaturze jako skutek uboczny leczenia radioterapią.
Tutaj trzymając się tych dwóch scenariuszy klinicznych, czyli obrzęku, na przykład w raku piersi czy rakach zlokalizowanych w miednicy, to oczywiście napromienianie na obszar spływu chłonnego może generować obrzęki, natomiast wiemy, że prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku po radioterapii z powodu raka piersi dotyczy głównie chorych, które miały również limfadenektomię, prawda? Miały usunięte węzły chłonne pachowe. I jakby dodanie się tych dwóch metod dopiero skutkuje istotnym wzrostem ryzyka wystąpienia obrzęku, Podobnie jest w obszarze miednicy, gdzie usunięcie regionalnych węzłów chłonnych prowadzi do, w połączeniu z radioterapią, do istotnego wzrostu ryzyka wystąpienia obrzęków.
A czy radioterapia może spowodować, i to myślę też jest kolejna taka informacja dosyć powszechnie gdzieś tam bytująca w internetowych doniesieniach, że może taka radioterapia spowodować wtórne nowotwory, czyli inne nowotwory. Na ile to jest sytuacja, jak duże jest ryzyko, może tak zapytam. Czy to się często zdarza?
To zdarza się bardzo rzadko. Radioterapia prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia nowotworu. Oczywiście wyłącznie w polu napromienianym. Tak, czyli wyłącznie tam, gdzie radioterapia jest zastosowana, bo w tych wszystkich naszych rozważaniach musimy podkreślić fakt, że radioterapia ma możliwość wywołania działań ubocznych wyłącznie w tym obszarze, w którym jest stosowana. Nigdzie poza nim.
Czyli co, no, nowotwory krwi nie wchodzą w rachubę?
Nowotwory krwi wchodzą w rachubę, ponieważ szpik kostny jest wszędzie, prawda? W tym w obszarze napromienianym również występuje, aczkolwiek jeśli chodzi o wtórne nowotwory krwi, to również chemioterapia jest czynnikiem, który może takie nowotwory wywołać. Natomiast nowotwory wyindukowane radioterapią to jest szczególnie problem, który bardzo dobrze poznaliśmy i zmierzyliśmy znowu w populacji dzieci napromienianych z powodu nowotworów w dzieciństwie. I wiemy z tych krzywych przeżycia, które ryzyko różnych zdarzeń oceniają, że ryzyko nowotworu wzrasta istotnie, takiego wyindukowanego wcześniejszym leczeniem, po kilkunastu, a tak naprawdę to po 20-30 latach od zakończenia tego pierwotnego leczenia. I polega ono na tym, że w stosunku do populacji ogólnej to ryzyko zachorowania na nowotwór jest kilkukrotnie wyższe.
Czyli ale nawet nie jest w populacji to zdrowej jest takie ryzyko, więc rozumiem, że na zapas się nie należy martwić. Tak?
Absolutnie
jak się
nie.
Ktoś poddaje radioterapii. Pani doktor, a czy w takim razie, jeśli chodzi o naświetlanie miednicy, na przykład z powodu właśnie raka gruczołu krokowego czy raka jajnika, to
raka jajnika
się nie naświetla, tak? Ale to w takim razie jaki jest nowotwór tutaj najbardziej, największe ryzyko, że może się pojawić taki wtórny nowotwór w tej okolicy?
Naprawdę nie... Nie szłabym w tę stronę.
Nie iść w tę stronę, tak?
Nie, bo jakby napromieniamy osoby dorosłe. Większość osób, które napromieniamy z powodu raka gruczołu krokowego, to są osoby w siódmej, dziewiątej dekadzie życia. I no naprawdę...
Nie ma szans, żeby się coś zdarzyło
rozwinąć.
Znaczy,
liczba wyindukowanych nowotworów jest zaniedbywalna.
Mhm. I to samo, a jeśli chodzi o raka piersi, no coraz więcej młodych kobiet jest napromienianych.
To prawda i tutaj wtórne zdarzają się mięsaki w tym obszarze, w obszarze napromienionym, ale również jest to kazuistyka, jest tego naprawdę bardzo mało. Natomiast taka sytuacja, że mamy osobę młodą albo dziecko, które było napromieniane z powodu chłoniaka, na przykład na obszar śródpiersia, że ma wyindukowany nowotwór piersi, to jest sytuacja nieco częstsza i te dzieci zawsze pozostają pod kontrolą poradni odpowiednich i mają badania przesiewowe prowadzone w kierunku wtórnych nowotworów.
A czy osoba po radioterapii w związku z tym, o czym rozmawiamy, może wymagać wieloletniej, właściwie do końca życia rehabilitacji z powodu różnych rzeczy, które mogą trafić się jej w tym długim życiu po chorobie, po wyleczeniu?
To bardzo zależy od konkretnego przypadku. Pewnie najbardziej znowu będzie to prawdą dla dzieci. I tutaj leczenie mięsaków w wieku dziecięcego często powoduje jakiegoś stopnia niepełnosprawności i z pewnością wymaga ciągłego dostępu do rehabilitacji. Podobnie z napromienianiem u dzieci na obszar mózgowia, gdzie również ta rehabilitacja jest niezbędna. No ale u dorosłych również są takie sytuacje kliniczne, gdzie współpraca z rehabilitantami jest takim przedsięwzięciem na całe życie. Ale też proszę pamiętać, że nasi pacjenci, no, że głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwór jest wiek. Więc skoro jesteśmy skuteczni w leczeniu, ludzie żyją i no, są coraz starsi, prawda? I również z tego tytułu dołączają się różne choroby, które wymagają pomocy rehabilitantów.
Tu mam takie jeszcze pytanie od słuchaczy. Czy powikłania po radioterapii są odwracalne? Czy można je na przykład skutecznie leczyć, albo przynajmniej zrobić coś na etapie już leczenia, żeby uniknąć albo przynajmniej zminimalizować to ryzyko?
Wczesne powikłania są w 100% odwracalne, prawda? One się wygoją i o nich zapomnimy. Ale to jest bardzo ważne pytanie, bo oczywiście poza jakością samego planowania radioterapii, do której się bardzo przykładamy, wykorzystując wszystkie techniczne możliwości, to chory również ze swojej strony może nam nieco pomóc, prawda? Takim podstawowym zaleceniem jest to, żeby nie palić. Palenie w trakcie, znaczy ogólnie często doprowadza do powstania nowotworu, natomiast palenie w trakcie radioterapii powoduje zwiększone nasilenie odczynu popromiennego. Nie tylko częściej wystąpi, ale będzie bardziej nasilony, jak również zmniejszenie szans na wyleczenie. Więc to jest podstawowa sprawa, którą można zrobić. Oczywiście należy utrzymywać prawidłowy stan odżywienia, zadbać o to, żebyśmy mieli prawidłowo leczone choroby metaboliczne, jak chociażby cukrzycę, prawda? Pilnować takiej higieny tego miejsca
napromienianego. Właśnie, bo to jest też mit, że nie wolno się myć.
Ale to nieprawda, należy się myć. Należy się myć. Nie należy oczywiście stosować żadnych abrazyjnych metod, żadnych peelingów czy też środków żrących, ale są specjalne środki, którymi można się myć w trakcie radioterapii. Skórę trzeba zachowywać w obszarze napromienianym, w czystości, w chłodzie i w bawełnie. Natomiast w większości scenariuszy klinicznych skóra w ogóle nie jest problemem w radioterapii.
Pani doktor, i na koniec, czy osoba po naświetlaniu może korzystać z kąpieli słonecznych, opalać się na przykład w tropikach, bo tu też dużo mitów na ten temat i dużo informacji takich korytarzowo przekazywanych między pacjentami. Jeśli może, to od razu po radioterapii, czy powinno się odczekać? Można jeszcze w ogóle marzyć kiedyś o wyjeździe w jakiś taki, do takich cieplejszych krajów, gdzie jest słońce intensywne?
No to pytanie to pułapka. Nie dam się złapać, ponieważ ogólnie nie należy się eksponować na promieniowanie słoneczne. Zawsze powinniśmy się chronić przed bezpośrednią ekspozycją skóry na słońce. Natomiast jeżeli chodzi o spacer na słońcu, oczywiście chorzy napromieniani jak najbardziej mogą spacerować. Chodzi tylko o to, żeby ten obszar napromieniany, czyli naprawdę w przypadku raka piersi będzie to skóra jednej piersi, prawda? W przypadku nowotworów zlokalizowanych w miednicy, no to jest no, mniej więcej ten obszar, który mamy w spodenkach schowany, więc już nie ma problemu, no żeby ten obszar, który był napromieniany, nie był bezpośrednio eksponowany na ostre słońce, tak?
Czyli... I nie trzeba czekać tych 5 lat, o których w internecie bardzo często można przeczytać?
No trzeba niewątpliwie czekać, aż ten odczyn się zagoi. Nie radziłabym wyjść na plażę z wczesnym odczynem popromiennym. Ważne by było, żeby pamiętać, że kiedy jesteśmy świeżo po chemioterapii, że chemioterapia jest takim czynnikiem, który bardzo mocno zwiększa ryzyko poparzenia słonecznego i w tym roku, kiedy jesteśmy poddawani chemioterapii, w ogóle się nie eksponować. No ale jeszcze raz, no, trzeba się po prostu ubrać i używać kremu z filtrem i można się normalnie zachowywać. Tak? Leżenie na plaży jest absolutnie niewskazaną aktywnością ani dla chorych, ani dla zdrowych.
Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję
bardzo. Doktor nauk medycznych Ewa Szutowicz, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, była moim i państwa gościem. Audycję zrealizował Robert Maliński, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.